Nocne rozmowy.
Ej, nocne rozmowy dziś o zmianach. Tych zmian już troszeczkę doświadczyliśmy w tych różnych paletach, o których rozmawiamy, ale wracam do psychoterapii, do tego, jak przeprowadza się zmianę, że tak powiem, fachowo. Zaczęłaś mówić o tym, że ten proces, o, pan Rafał znowu do nas dzwoni, panie Rafale, trzeci raz odbiorę, dlatego że muszę wynagrodzić nocnego Marka. Dobry wieczór.
Halo, witam.
Dobry wieczór.
Witam jeszcze raz. Witam ostatni raz jeszcze. No nie da się spać, no tak się fajnie was słucha.
Nie dajemy panu spać, panie Rafale.
No, ale damy radę.
I słyszał pan, są ludzie, którzy lubią zmiany.
No, pani Justynko i pani Łukaszku, no i pana Rysia też powiedział, więc jednak jeszcze bym chciał za te tam 5 druga, jak się audycja skończy, czy tam za 10 druga, jak to się mówi po poznańsku, żeby zagrać to twoje radio, Budki Suflera, moje radio, twoje radio, nasze radio, Radio Poznań.
Oj, dobrze, panie Rafale, to...
Może na te 5 druga, czy tam za 10 druga.
To już taki się trochę nasz hymn robi.
Tak, to jest taki hymn, to jest hymn taki.
Audycyjny. To niech tak będzie. Jasne.
No i jeszcze raz wszystkich was tam pozdrawiam serdecznie.
Kłaniamy
wszystkiego
się.
Dobrego i wszystkiego pozdrawiam. Najlepszego i milego weekendu, cieplejszego życzę. Dobrą herbatką.
Panie Rafale, życzmy sobie zwycięstwa kolejorza i niech tam za bardzo piłkarzy nie wymrozi jutro na
Bułgarskiej. Też i wszystkiego naj i dla was wszystkich, dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich
dobrej
słuchających
nocy, panie
i dla całego Radia Poznań. Dobranoc. I jeszcze będę słuchał, udygam do tej drugiej, że tak powiem.
Dobrze.
Te twoje radio się zagrało.
Panie Rafale,
to trzymamy kciuki.
Piękne poznańskie udygam, no, podoba mi się to.
Udygam.
Tak. Dobrej nocy.
Tak. No właśnie, więc pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
Nie mogę się tak drzeć, bo jest pora późna, bo sąsiedzi za chwilę pukać.
Zaraz tam ktoś panu stuknie z kija.
No właśnie, stuknie mi w łeb, że...
Tego nie chcemy.
No, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Pozdrawiamy.
No to pan Rafał powiedział o rytuale, który tu się tworzy, tak? Jakimś nawyku, ta budka suflera, twoje radio, moje radio, nasze radio.
Zmiany w takim razie puścić. Nie będziemy tacy złośliwi. Pan Rafał usłyszy dzisiaj twoje radio, to oczywiste. Justyno, bo mówimy o ludziach, którzy przychodzą do gabinetu i to już nie jest na zasadzie, a coś bym tam za sobą zrobił, tylko oni chcą zmiany, radykalnej często, bardzo mocnej zmiany ich życia dotychczasowego. Tak naprawdę to jest klinika zmiany.
Mm-hmm. Czasami pewnie przychodzą z jakimś celem, z jakimś zleceniem, bo może to jest ich wyobrażenie, że chcieliby na przykład lepiej się komunikować, a w toku takiej terapii, takich spotkań okazuje się, że chodzi zupełnie o coś innego. I też bywają takie przypadki, jak najbardziej. Ale ja tak sobie myślę, że niezależnie od nurtu, w jakim pracują psychoterapeuci, to taka psychoterapia jest przestrzenią, w której można bezpiecznie eksperymentować. I ja mówię
o... Czy ona mi się przysłuży, czy mi się nie przysłuży na przykład?
Tak, eksperymentować właśnie z tą zmianą w trakcie tego procesu. Czasami to jest dłuższy, czasami krótszy taki czas. Na pewno pomaga zobaczyć nową perspektywę i zrozumieć mechanizmy i uruchomić potencjał. Czasami uzmysłowić sobie, jakie mamy zasoby, bo czasami my nie mamy świadomości, że mamy dane możliwości, umiejętności.
Trochę to, co mówiła nasza słuchaczka, która uświadomiła sobie nagle, coś się wydarzyło, co zmieniło zupełnie jej postrzeganie.
I aktywowała coś, co dało jej początek do zmiany.
Czy są jakieś takie uniwersalne etapy, o których możemy powiedzieć, które praktykują psychoterapeuci? Myślę o tym, jeśli kogoś przygotowują do zmiany, która jest na przykład niezbędna, bo już sam psychoterapeuta diagnozuje, że ktoś potrzebuje wyjścia z danej sytuacji, czy z danej pułapki myślenia, pewnych powtarzających się błędów albo na przykład tkwienia w czymś z przeszłości, co jednak wymagałoby choćby innego spojrzenia, no bo nie da się wyjść do końca ze swoich wspomnień, ale można inaczej nie patrzeć. Czy można to jakoś skategoryzować, skatalogować?
Ja sobie myślę, że to też zależy od nurtu, w jakim się pracuje, jak się podchodzi do danego tematu, ale jest taki model zmiany, który zaproponowali Prochaski i Di Clemente, i on jest znany jako transteoretyczny model zmiany. Ja wiem, tutaj troszeczkę będzie teorii.
Oczy mi się rozszerzyły.
Tak, zakłada, że przechodzimy przez jakieś tam fazy. I pierwszą fazą, którą oni wyszczególnili, to była taka faza prekontemplacji, czyli braku zamiaru zmiany. Czyli taka osoba nie dostrzega potrzeby zmiany. Czyli tak sobie myślę, że to jest taka osoba, która jeszcze w ogóle nie widzi, że chciałaby zmiany. Kontemplacja, czyli to już pojawia się świadomość problemu, ale brak decyzji. Jeszcze nie idę do tego psychoterapeuty, tak? Jeszcze nie decyduję się na to. Przygotowanie, czyli sama intencja, planowanie działania. Działanie, czyli konkretne zmiany w zachowaniu, no i utrzymanie zmiany, praca nad tym, by zmiana się tak utrwaliła, i mogą być, uwaga, nawroty. To, o czym nasza słuchaczka mówiła, że ona się boi.
Jedną nogą trochę tkwi
tak,
w czymś.
Tak, że się boi, że powróci do starych nawyków.
Ale to jest normalne.
No tak, to jest naturalna część procesu.
Nie należy się obwiniać za to, że się nagle zrobił jakiś krok wstecz.
Tak, no nie biczujmy się, no. Czasami się tak zdarza, ale jeżeli wrócimy znowu do pracy nad tą zmianą, nad tym nawykiem, aby go utrwalić, no to jest okej.
Mm. Ale ta adaptacja, bo gdzieś jest taki moment, kiedy musimy, to też jest jakby osobna dziedzina w psychologii, prawda? I w psychoterapii, to, że my się adaptujemy do zmian. No przecież jakie to jest piękne słowo.
Tak bardzo, naprawdę. Bardzo, ale czasami bywa to bardzo bolesne i
może być bardzo długie przecież.
Może być długie, może też angażować naszych bliskich, bo ta zmiana, której my dokonujemy, też gdzieś tą falą odbija się na naszych bliskich, bo zaczynamy być bardziej asertywni, na przykład wyznaczamy granice, a im się to nie podoba.
Albo okazuje się, że ktoś nam powie właśnie, że jesteśmy silni, że jednak ty jesteś silny,
tak.
Silna.
I jak to się stało? Tak, ja sobie myślę, że też to, o czym powiedziałam, że to wyznaczanie granic bywa takie bolesne dla naszych bliskich albo w ogóle dla naszych kolegów, koleżanek, osób, które znamy, bo my nagle okazuje się, że my potrafimy komuś powiedzieć nie. No jak to? No zawsze się zgadzało, a ona teraz co? Ona mi stawia jakieś warunki, albo on, albo nie zgadza się ze mną, zawsze się zgadzała.
Co jej się
odbiło jej.
Odbiło jej, oczadziała.
Oczadziała, no właśnie. Tak, tak.
A to jest ten,
fixum derdum
a to jest, tak, tak, a to jest właśnie ta zmiana, która w nas zachodzi pod wpływem tego procesu, który mówisz, wieloetapowego, uświadomienia sobie przede wszystkim. Od tego zacznijmy, tym wszystkim.
I to stawianie granic, tak sobie myślę, też nie pojawia tak za pstryknięciem palców, bo też sobie wyobrażam, że ta osoba może walczyć ze sobą, tak? Czy kogoś nie obrazi, czy nie zostanie wykluczona, czy nie zostanie odepchana. No boi się, tak? Jeżeli ja zacznę stawiać granice, to zostanę wykluczona. Ktoś sobie pomyśli, że zwariowałam. Mówiąc już tak kolokwialnie oczywiście.
No tak, no to jest walka też często z otoczeniem.
Też
tylko
z oporem.
No właśnie, pewnie ten opór własny, jednocześnie zewnętrzny,
tak.
To dwa bodźce. Ale ja też spróbuję troszeczkę błysnąć. Przygotowaniem do audycji wypisałem sobie taką myśl sztajnerowską, jednego też z takich nurtów psychoterapii, który mówi, że tak naprawdę poważne zmiany, i proszę, niech państwo teraz uważnie słuchają, następują w naszym życiu mniej więcej co 7 lat, albo najpóźniej w tym takim odstępie czasowym. Czyli musi się wydarzyć w tym odstępie coś takiego, jakieś jedno, dwa, niekiedy więcej wydarzeń, które bardzo radykalnie wpływa na nasze życie. Już potem nic nie jest identyczne. Zgadzasz się z tym?
Mhm. Ja sobie też myślę o tych kryzysach eriksonowskich, które pojawiają się w naszym życiu, takich rozwojowych, jest ich 8 i w ciągu tych kryzysów my też przechodzimy zmiany, przechodząc przez niemowlęctwo, przez małe dziecko, nastoletnie życie, młody dorosły, dorosły, średni, tak, i dochodzimy do tej starości i przecież to są takie etapy, które często gdzieś tam ważą na naszym życiu.
No tak. Nawet wiesz co, to 7 lat, jeżeli mamy 8 lat szkoły podstawowej, no to powiedzmy trochę więcej. I zmieniamy szkołę średnią. Tak. Potem, nie wiem, niektórzy na studia. Mhm. Jakby sobie to wszystko tak podzielić, no to tak wychodzi co te parę lat, coś takiego poważnego.
Mówiąc potocznie, pi razy drzwi.
Pi razy drzwi. Do tego
a po poznańsku drzwi.
Drzwi.
Tak jest.
Do tego, jak szeroko otwieramy co 7 lat tak na coś nowego. Ale przecież to jest zmiana pracy. To jest strata kogoś bliskiego.
Tak, też wiesz co, o ważnych rzeczach teraz mówisz, bo jest taka lista najbardziej stresujących rzeczy w życiu, które też wiążą się ze zmianą. I właśnie taką skalę tych wydarzeń, takich, które odgrywają ważną rolę w życiu, taką skalę stworzyli Holmes i Ray. I przede wszystkim na pierwszym miejscu znalazła się śmierć współmałżonka. To dostało 100 punktów, czyli maksymalną liczbę. Rozwód jest na drugim. To też jest olbrzymia zmiana. Nawet w momencie, kiedy my jako małżonkowie decydujemy się świadomie na rozstanie, to jednak jest to strata. Strata, która powoduje w nas przejście tych etapów żałoby, straty. I
no właśnie, bo te etapy są uniwersalne tak, dla różnych mocnych zmian, czy traum, jak zwał, tak zwał.
Tych strat właśnie, które nas w życiu spotykają. Po rozwodzie mamy separację, mamy pobyt w więzieniu, śmierć bliskiego członka rodziny. To są 63 punkty. Ponadto ciężkie choroby, utrata pracy, problemy finansowe, czy istotne jakieś zmiany życiowe jak ślub, proszę. On też wywołuje u nas duży, wysoki poziom stresu, ale przy okazji to też jest wielka zmiana, czy przejście na emeryturę.
Kiedyś rozmawiałem z psychoterapeutami zajmującymi się ludźmi po utracie pracy i oni mówili, jak ciężkie i traumatyczne jest to przeżycie, jak wieloetapowe, jak wielopłaszczyznowe, jak też kręgiem rozchodzi się na otoczenie. I to na przykład jest taka zmiana, która bardzo mocno rzuca mi się teraz na myśl, jeśli myślę o właśnie tych takich stresach, poziomach, o których mówiłaś, wymieniłaś. No, bezpieczniej jest pewnie mówić o takim stresie niż na przykład utracie rodzica, dziecka. Myślę o śmierci.
Tak, to są bardzo traumatyczne wydarzenia, które myślę, że zostają w pamięci, w sercu do końca życia. Mhm. I tego człowiek nie jest w stanie wymazać. Z tym się żyje i przychodzi taki moment, że czasami się po prostu płacze, bo nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego płaczu, tego bólu, tego takiego momentu, w który wpadamy w taki totalny dół, takiego cierpienia.
Ale to jest to, co powiedzieliśmy. Ja nie chcę landrynkować, ale koniec końców nawet z takich sytuacji często da się zupełnie wywieźć taką zmianę, która w dalszej, długiej perspektywie czasu przynosi jakieś dobro. I wiele było takich historii, takich sytuacji.
Tak, myślę, że tak. Racjonalizacja tak? Ona też nam pomaga.
Albo się dzięki temu gdzieś coś zmieniło w swoim życiu, poznało kogoś, albo pojawiło się w takim miejscu, w którym nagle nowa ścieżka życia zawodowego, innego.
No właśnie pomyślałam o zmianie pracy, bo bywają takie momenty, że my decydujemy się świadomie na zmianę pracy. Ja jestem taką osobą, która różnych rzeczy w życiu próbowała.
Dlatego tak ciebie przedstawiamy właśnie.
Tak, i to były świadome zmiany z chęci choćby spróbowania. Ja się bałam, to nie jest tak, że ja się nie bałam. Oczywiście drżałam przed każdą taką decyzją, ale widzę z perspektywy czasu, że każda z tych zmian wyszła mi na dobre, mimo że bywały bardzo trudne momenty.
To jest znakomita puenta tej części naszej rozmowy. Za chwileczkę ostatni jej fragment. Jeszcze o zmianach, które no niekiedy są takie specyficzne, ale to za momencik. Rzutem na taśmę postanowiłem jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tak zwanych najbardziej radykalnych zwolennikach zmian. Justyna jest jedną z takich osób, już się Państwo chyba zdążyliście przekonać. Myślę o tych zmianach zawodów, które między innymi i różnych profesji, których się imałaś. Podobno Amerykanie średnio co 7-10 lat zmieniają zawód. Już nawet nie chodzi, że pracę. Wyobrażasz to sobie? To nie jest tak, że jestem w banku X, przechodzę do banku Y, tylko na przykład byłem bankierem, staję się budowlańcem albo zdunem.
Słyszałam taką historię mężczyzny, który był wysoko postawionym na szczeblach firmy, jakiejś wielkiej firmy, menadżerem, takim jednym z zarządzających, i zdarzyła się taka sytuacja, że został zwolniony. To nie była jego decyzja. I on najpierw było niedowierzanie, że jak? No przecież ja zarządzałem tą firmą, ja obracałem olbrzymimi pieniędzmi. Ja byłem tutaj naprawdę na topie, dosłownie. No i potem się załamał i nie mógł znaleźć sobie zajęcia i zaczął pracować właśnie nad tym, co go interesuje, jakie on ma zasoby. Oprócz tych zasobów, które wykorzystywał w pracy, okazało się, że on uwielbia i kiedyś uwielbiał odnawiać meble razem ze swoim tatą. I wyobraź sobie, że on...
W to poszedł.
Poszedł, tak. Ba, on sobie świetnie radzi. On dzięki swoim umiejętnościom tym menadżerskim rozwinął firmę, której odnawia meble, ale on też te meble odnawia, bo to mu sprawia olbrzymią radość. Po prostu
czerpie z tego... I nie ma żadnego dysonansu, że teraz jest... na przykład rzemieślnikiem, a był białym kołnierzykiem, tak?
I to... Na początku miał taki dysonans, no gdzie ja teraz mam remontować, odnawiać, renować meble, no gdzie? No przecież ja tutaj byłem panem prezesem i zarabiałem po pnańsku to wuchtę bejmów, tak?
No niezły fikołek życiowy, tak czy owak.
No tak, tak. No ale znalazł się w tym.
Ty mówisz o sytuacji przymusowej, ale są ludzie, którzy decydują się na takie bardzo radykalne kroki, na chłodno, świadomie, niezmuszani do tego, no bo wiele było tych historii, nie wiem, właśnie białych kołnierzyków, ludzi pracujących w korporacji, którzy mieli dosyć, nie wiem, wyjeżdżali w Bieszczady i otwierali agroturystykę albo restaurację gdzieś, zupełnie innej parafii, bo to im akurat grało w duszy i się odnaleźli. Ale to chyba jest jednak specyficzna grupa osób i nie każdego stać na tak radykalny ruch.
Myślę, że tak, ale też powiedziałeś, że coś tam się musiało wydarzyć, bo oni mogli się w tej pracy wypalić, mogli się zmęczyć, mogli stwierdzić, że to nie ma sensu, że oni jednak to swoje życie chcą inaczej spędzić, albo taka świadomość tego, co chcieliby w życiu robić, albo jak to życie mogłoby wyglądać, że nawet za cenę poświęcenia kariery zawodowej albo czegoś innego dla nich w tym momencie ważnego, oni decydują się na taki radykalny krok, bo może wierzą, że to życie będzie wyglądać lepiej, a może inaczej? Potrzebują adrenaliny? Kto wie?
No może właśnie to jest ta grupa ludzi, bo zastanawiam się nad bodźcem, który tu uruchamia, bo myślę, że takich marzących o tym, że znajdą się w tych przysłowiowych Bieszczadach, jest w pracy u nich znacznie więcej. Albo ludzi, którzy myślą sobie, jak ja bym teraz zmienił życie i nagle został, nie wiem, hodowcą koni, na przykład hucolskich, czy czegoś innego. Albo
brzmi nieźle.
Na przykład, tak. Albo nagle został psychoterapeutą i
proszę
zaczął
bardzo
pomagać ludziom. Pójdę do szkoły, zrobię kursy i tak dalej.
Ale to nie jest wcale takie proste, bo tak jak powiedziałam, to jest proces, który... Nie mówię tutaj o szkołach psychoterapii czy innych takich sytuacjach. Czasami to jest dużo wyrzeczeń. To jest czas, to są pieniądze, poświęcanie też czasami życia domowego, rodzinnego, ale to też jest jakaś umowa z bliskimi, że my się na to świadomie decydujemy i później ta gratyfikacja jest odroczona, ale proszę mi uwierzyć, jak to smakuje. Mhm. No tak?
Innymi słowy, czy właściwie cały czas zmierzamy jednak do puenty, która mówi, że zmiana koniec końców jest pożądana w naszym życiu.
Nieunikniona.
Bardzo dyplomatycznie, Justyno, ale jednak chciałbym, żebyśmy zachowali tę puentę na coś takiego, że czy chcemy, czy nie chcemy, zmiany nas dotyczą.
Tak.
I tylko od nas zależy, jak bardzo będziemy ten proces kontrolowali. I dobrze, żeby to był jak najczęściej proces świadomy, wybierany przez nas, a niekoniecznie, żeby to za nas decydowała na przykład sytuacja sercowa, chorobowa czy inna.
To jest złożony proces i to jest złożony temat. Myślę, że moglibyśmy jeszcze kilka audycji na ten temat zrobić, czy przeprowadzić. No tak, tak. Oby te zmiany były świadome i oby też Państwo wynosili z nich jakąś refleksję, jakąś naukę.
Przede wszystkim bądźmy uważni, to co w jednym z telefonów wybrzmiało, obserwujmy to, co się w nas dzieje, to co jest złe, to co nas boli, albo to co w pewnym momencie nam się pojawia na horyzoncie i może sprawić, że a może jednak inaczej spójrzmy na nasze życie. To zawsze jest jakaś wartość, nawet jeśli nie dokonamy radykalnych zmian. Ja w każdym razie proszę Państwa o jedną rzecz, żebyście jej nie zmieniali, żebyście nie zmieniali zakresu, żebyście słuchali Radia Poznań także po północy i także jutro. Zapraszam w imieniu Wandy Wasilewskiej. Justyno, bardzo dziękuję. Justyna Siepietowska dziś czarowała Państwa swoimi kompetencjami, swoim głosem i ściągała także starych słuchaczy. Justyny?
No tak, jest mi niezwykle miło i ja jeszcze skorzystam. Ja zapraszam po 22 w niedzielę do Radia Poznań, Serce i Umysł. Zapraszam.
Tak, tam będzie więcej o różnych zmianach, jakie się w nas dzieją. Ryszard Wojtowicz z nami był do godziny już.
Chciałeś
prawie
zmienić Ryszardowi imię?
Tak, Ryszard, przyznaję się, przepraszam. Pamiętam, mam Państwa, Ciebie wszystkich w sercu. Kłaniam się nisko, a dla Pana Rafała Twoje radio nie może być inaczej. Dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Cheers.